wskazani na dialog.
Dzień dobry, skazani na dialog, Jacek Kosiak. Słyszymy się jak zawsze w sobotę rano i rozmawiamy o sprawach pracowników, czasami też o sprawach pracodawców. Dzisiaj wskazanych na dialog pan Wojciech Jasiński, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy w Solaris Bus & Coach. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dodam już zawczasu, że oprócz Solaris Bus & Coach, nasza organizacja międzyzakładowa obejmuje również spółkę Polinowa Polska w Wągrowcu oraz Icano Industries w Rogoźnie.
A skąd taka zmiana?
W ubiegłym roku już w ramach naszej organizacji była spółka Polinowa. No, wynika to stąd, że pracownicy innych zakładów pracy chcą dołączyć się do naszego związku zawodowego. Często bywa tak, że z uwagi na specyficzne warunki w danym zakładzie pracy czy nieufność, która jest taką cechą naszego społeczeństwa, trudno jest zebrać grupkę zaufanych 10 osób, która jest wymagana do założenia organizacji związkowej działającej samodzielnie. Jednym właśnie z rozwiązań, które umożliwia stworzenie nowej organizacji, jest dołączenie pracowników innego zakładu do organizacji już istniejącej. Wobec tego na jesieni 2021 roku dołączyli do nas na tej zasadzie pracownicy właśnie Polinowy, a w ubiegłym roku, w ubiegłej jesieni pracownicy Icano Industry.
Ale rozumiem, że macie różnych pracodawców.
To znaczy my w zarządzie związku mamy więcej pracy tej związkowej, natomiast nie przeszkadza nam to w żaden sposób, dlatego że kiedy poszerza się w ogóle cały związek zawodowy, powstaje organizacja międzyzakładowa, to wówczas włączamy do składu zarządu organizacji pracowników tamtych właśnie zakładów pracy. Czyli mamy wiceprzewodniczących i z Polinowy oraz Icano.
Wracamy do sytuacji w Solaris Bus & Coach. Minął rok od strajku, który zakończył się, można powiedzieć, sukcesem strony pracowniczej. Jak pan ocenia wypełnianie porozumień?
No tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń. Spółka zobowiązała się do swoich zobowiązań. Podwyżki uzgodnione w ubiegłym roku zostały wdrożone i również podwyżka, która została uzgodniona na rok 2023, również weszła w życie z dniem 1 stycznia, 2 stycznia.
Wywalczyliście podwyżki, ale jednocześnie rozpoczęła się inflacja i to dwucyfrowa. Czy te podwyżki jeszcze są podwyżkami?
No nie, to już nie są podwyżki. Tutaj mieliśmy z tym pewien problem. Myśmy podpisywali porozumienie 2 marca 2022 roku. To już wiedzieliśmy, że inflacja za rok 2021, za rok miniony, tam była bodajże w okolicach 5,30%. W tej chwili tak mówię z pamięci. I w trakcie już podpisywania porozumienia, żeśmy rozmawiali już o, zresztą padła propozycja ze strony firmy, żeby pomyśleć o podwyżkach na rok 2023, żeby nie wchodzić już od nowa w ciągu najbliższych kilku tygodni w kolejne negocjacje. No i w trakcie tych rozmów padły z dwóch stron propozycje, z naszej strony propozycja zabezpieczenia dołu, czyli nie wiedząc, w którą stronę ta inflacja pójdzie, nie chcieliśmy, żeby doszło do sytuacji, że będzie powiedzmy podwyżka inflacyjna, pozgodziliśmy się na takie rozwiązanie, ale w przypadku niskiej inflacji mogłoby to się skończyć bardzo niskimi podwyżkami. Ja przypomnę, że kiedy żeśmy we wrześniu 2021 roku rozpoczynali ówczesne negocjacje płacowe, spółka zaproponowała nam właśnie wtedy podwyżkę inflacyjną na poziomie 3% tam po przecinku, co dawało w przypadku niektórych pracowników podwyżkę rzędu tam 100 paru złotych brutto. Chcąc tego uniknąć, myśmy zaproponowali, żeby dolna granica podwyżki była nie mniejsza niż 250 zł.
Podsumowując, do tej sytuacji, kiedy mamy teraz około 17% inflacji, te podwyżki, czy dają jakieś zadowolenie pracownikom?
Gdybyśmy mieli podwyżkę równą poziomowi inflacji, wtedy wszyscy byliby zadowoleni i to bardzo zadowoleni. Niestety to nasze porozumienie zakładało ograniczenie na poziomie 7,5%, a więc na poziomie mniej więcej połowy średniorocznej inflacji. Natomiast myśmy próbowali na jesieni renegocjować tą podwyżkę, ale nie było szans, żeby tutaj cokolwiek zmienić. Być może, w zależności od tego, jakie będą wyniki finansowe spółki, w ciągu najbliższych kilku tygodni przystąpimy do rozmów o jednorazowym zastrzyku finansowym dla pracowników. Natomiast nie wiemy jeszcze, jakie te wyniki są. Czekamy na oficjalny komunikat ze strony spółki. No, tutaj mamy pewne ograniczenia, ponieważ Solaris jest częścią spółki giełdowej KAF, a więc czekamy na z kolei na wyniki podane w Hiszpanii. Dopiero wtedy firma może oficjalnie przekazywać dane dotyczące jej wyników finansowych. Więc pod koniec lutego będziemy wiedzieć mniej więcej, w jakim stanie jest firma i czy jest możliwość dodatkowego jakiegoś zastrzyku finansowego dla załogi, który by w jakiś sposób ten gwałtowny wzrost cen zrekompensował. Więc jest to temat otwarty na dzień dzisiejszy, ponieważ ta podwyżka na 23 tego wzrostu cen nam nie zrekompensowała. Biorąc pod uwagę wysokość inflacji w ostatnim roku, jak również podwyżki, które żeśmy wynegocjowali w ostatnim czasie, to w ciągu 2 lat jesteśmy, że tak powiem, na poziomie inflacji. Biorąc pod uwagę średnioroczną inflację za 22 i średnioroczną za 21 i również podwyżki, które w tym czasie zostały, że tak powiem, wdrożone, jesteśmy mniej więcej na poziomie inflacji, ale to jest w zakresie 2 lat. Przy czym ta ostatnia podwyżka z 21, ona miała nam, że tak powiem, dać bonus, czyli mieliśmy wyjść przed inflacją, a ta inflacja jednak zjadła to, co zostało wcześniej wypracowane. Także tutaj nie jesteśmy z tego powodu szczęśliwi.
Zwraca pan uwagę na problem nadgodzin, a konkretnie na przepis 151, paragraf 1 Kodeksu Pracy. No i takie sformułowanie, że ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy, pracodawca może nałożyć na pracownika nadgodziny. Czy liczy pan, że coś się zmieni w tej sprawie?
To jest temat otwarty, wie pan. Na pewno ze strony lobby biznesowego będzie duży opór, żeby coś w tym zakresie zmienić. Ponieważ ten przepis daje pracodawcy, przedsiębiorcy bardzo dużą swobodę w dysponowaniu wolnym czasem pracownika.
A jak to wygląda w Solarisie?
W ostatnich latach nastąpiła poprawa, ale to z tego względu, że żeśmy dosyć mocno też zabiegali o to, żeby nie dochodziło do nadużywania tego prawa. Różnie to bywa w innych firmach. Zresztą nie mówię tylko o tych firmach, w których my jako związek działamy, jako organizacja międzyzakładowa, ale rozmawiając ze znajomymi, którzy pracują w innych zakładach pracy. Jest to duży problem. Bo tutaj generalnie nam chodzi o to, żeby pracownik miał możliwość wyboru, czy w tych nadgodzinach chce pracować, czy nie. Natomiast takiej możliwości wyboru nie ma.
Ale teraz bardzo wielu pracowników zabiega o nadgodziny ze względów finansowych.
No, wie pan, dlatego ja mówię, my nie mamy nic przeciwko temu, żeby nadgodziny organizować, ale żeby pracownik nie otrzymywał nakazu pracy w nadgodzinach. Nadgodziny tak, ale nie pod przymusem. Jeżeli pracodawca organizuje nadgodziny w sobotę, to pracownik powinien mieć wolny wybór, czy w tą sobotę przyjdzie, czy jednak pozostanie w domu. Ponieważ jednakże kodeks pracy nakłada na niego obowiązek, jeżeli on dostanie to w formie polecenia służbowego, tak? A niewykonanie polecenia służbowego grozi w skrajnym przypadku nawet rozwiązaniem umowy o pracę w trybie dyscyplinarnym.
Czy tu rozwiązaniem byłoby uszczegółowienie, czym jest ta szczególna potrzeba, czy widzi pan jakąś inną jeszcze możliwość?
No, czy chodzi o to, że szczególna potrzeba nie jest nigdzie opisana. To nie jest w żaden sposób doprecyzowane, więc jest bardzo szeroka interpretacja tego przepisu. Tutaj firmy mają taką możliwość opisania tego, że byłoby bardzo ciężko udowodnić, że te nadgodziny zostały zorganizowane niezgodnie z zobowiązującymi przepisami. A gdyby z tego powodu doszło z drugiej strony do zwolnienia pracownika, to jest skrajny przypadek, ale gdyby do czegoś takiego doszło, to proszę sobie wyobrazić, ile czasu trwa proces sądowy, żeby przywrócić tego pracownika do pracy, gdyby się okazało, że to zwolnienie było bezpodstawne.
Do tego jeszcze dochodzi problem kwartalnego lub czasami nawet 12-miesięcznego okresu rozliczeniowego. To też jest duży problem. Krótko tylko, jak pan to widzi?
Proszę pana, przedsiębiorca może na podstawie oceny zamówień, które spływają do niego w latach ubiegłych i na podstawie analizy sytuacji na rynku ocenić sobie, że wiosną będzie na przykład miał nieco mniej zamówień, a nieco więcej tych zamówień będzie na jesieni. Wobec tego na wiosnę będzie wysyła pracowników do domu, a na jesieni będą musieli pracować w soboty, przez 6 dni w tygodniu. Więc znowu załóżmy z taką skrajną sytuację, że w styczniu czy...
No może lepiej niż mieliby siedzieć z założonymi rękoma w pracy.
Na pracodawcy spoczywa obowiązek zorganizowania pracy. Tutaj nie chodzi o to, że nie ma wcale pracy, tylko może być tej pracy mniej. Może być tempo produkcji nieco niższe, tak? Ale w ten sposób przedsiębiorca generuje sobie oszczędności kosztem czasu pracownika, tak? Jeżeli na początku roku pracownicy mają wyznaczone dni wolne w środku tygodnia, oni otrzymują w tym momencie niższe wynagrodzenie. Tu jest też problem, że wpływa ten system pracy na wynagrodzenie, które otrzymuje pracownik. I ja uważam, że, zresztą nie tylko ja, właśnie przede wszystkim pracownicy, którzy w tym systemie pracują, że ten system pracy jest dla nich szkodliwy, ponieważ kodeks pracy mówi o 5-dniowym tygodniu pracy, natomiast to słowo przeciętnie powoduje, że kiedy mamy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, te 5 dni musi się zgadzać w rozliczeniu na całe 12 miesięcy, na cały rok. A więc w jednym okresie pracownik może pracować 1 dzień w tygodniu, a później przez następne kilka miesięcy pracować w soboty, żeby średni bilans się wyrównał.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. To są problemy, o których mówił pan Wojciech Jasiński, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy. Nie tylko, jak słyszeliśmy, w Solaris Bus and Coach, ale także...
Olinowa Polska oraz Icano Industry.
Skazani na dialog, Jacek Kosiak. Do usłyszenia za tydzień.
Skazani na dialog.